Szósty dzień stycznia to Boże Narodzenie w kościołach wschodnich, w kościele katolickim obrządków wschodnich i w kościołach, które nie pozostają w jedności ze Stolicą Świętą. Rozpoczynamy nasze aktualności od kolędy śpiewanej przez chrześcijan obrządków wschodnich. Połączyliśmy się z Przemyślem, gdzie jest Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jan Martyniak, zwierzchnik archidiecezji przemysko-warszawskiej, obrządku grecko-katolickiego. Ekscelencjo, witamy gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, sława Jezusu Chrystu.
Sława na wieki, Chrystus rodził się, Chrystus się rodził, chwalmy Go.
Ekscelencjo księże arcybiskupie, może powiedzmy kilka słów na temat tej tradycji obrządku wschodniego, w jakiej przeżywa się Boże Narodzenie.
Tak, no, Kościół wschodni, grecko-katolicki, inne kościoły wschodnie mają pewne zwyczaje i pewne akcenty nawet w liturgii, w kościele inaczej po prostu te rzeczy przedstawiamy. Prawda o Bożym Narodzeniu jest jedna, ale wyraz jej może być różny. I przypuśćmy, w kościołach wschodnich jest zawsze ikona zamiast szopki. Ikona to jest, prawda, tak, no, malowane Pismo Święte, pisane, nawet nie mówimy, że malowane, pisane. Ona przedstawia bardzo ciekawe, teologiczne treści. Chrystus Pan spoczywa jak gdyby w takim ciemnym miejscu, w tej grocie, a jest spowity w takie pieluszki białe całun, owinięte tak jak chowano zmarłego. To od razu zapowiada zmartwychwstanie. W grobie owinięte tym całunem i przy tej grocie stoi krzyż. Więc to już, bo to jest wschód, kładzie nacisk na Boże Narodzenie od razu ze zmartwychwstaniem. Więcej akcentujemy przebóstwienie, odkupienie człowieka i dlatego wierni zatrzymują się przed tą ikoną, jaka wyraża po prostu główną myśl, treść teologiczną tego wielkiego wydarzenia i tego święta. I dlatego zawsze całują wierni, modlą się, stoją przed ikoną. To jest bardzo piękny zwyczaj. No oczywiście też w kościele i w domach naszych nie ma opłatku, bo do liturgii używa się chleba kwaszonego, jest taka prosfora, chleb i tym chlebem dzielimy się, no bo wiadomo, że Chrystus pozostał w Eucharystii, dlatego Eucharystia jest też bardzo bogata. Liturgiczne czytania w tych godzinach kanonicznych, które odprawia się w większych kościołach, no tam, gdzie są śpiewacy, zwłaszcza w katedrze, jucznia, tak zwana powieczerie, to jest wielka kompleta, czy godziny są z czytaniami. Bardzo dużo przysuwa się tych proroctw odnośnie Chrystusa Pana od samego początku. Także ta historia zbawienia wplata się w teraźniejszość. Przekazujemy to wiernym. To są to rzeczy takie, jak gdyby katechezy te mistagogiczne Bożego Narodzenia.
Ekscelencjo, może dwa słowa jeszcze na temat teraźniejszości dnia dzisiejszego Kościoła katolickiego obrządku bizantyjskiego na Ukrainie. Wiemy, że taka decyzja księdza kardynała Lubomira Huzara o przeniesieniu, ustanowieniu stolicy w Kijowie jako coś naturalny wyraz rozwoju struktur kościelnych była takim momentem bardzo ważnym. Także Kościół obrządku rzymskiego poprawia jakoś takie stosunki, szczególnie we Lwowie, bo kardynał Marian Jaworski ostatnio spotkał się z merem Lwowa, coś, co było nie do pomyślenia przez te lata. Jak ksiądz arcybiskup ocenia tę sytuację? Czy coś się zmienia na lepsze?
No, kardynał Huzar był też, prawda, no, na pasterce w Lwowie. Więc to jest tak, 988 rok, chrześcijaństwo przyjął Włodzimierz w Kijowie. To było chrześcijaństwo Kościoła zjednoczonego, bez podziału. Prawosławia wtedy jako takiego, jakiego dziś znamy, nie było. Kościół był jeden. I tam była nasza metropolia, tam byli nasi metropolici i tam myśmy wrócili. Zlikwidowała nas caryca jedna, car później zlikwidował 60 lat temu, bo w tym roku jest 60 lat od tego strasznego zlikwidowania naszego kościoła. Przez Stalina, przez Moskwę wywiezieni biskupi, pomordowani, wierni. Ten kościół się jednak odrodził. Ma tyle diecezji, ma tylu biskupów. Ciągle Ojciec Święty mianuje. Ten kościół się rozwija na Ukrainie, prawda, katolicki. I daj Boże, by się rozwijał dalej. I to jest, prawda, te wszystkie, no, patrzymy na to tak współcześnie, z nadzieją, że przecież oczywiście trzeba wychowywać ludzi do wiary, trzeba wychowywać ludzi do uczciwości, trzeba wychowywać ludzi, by walczyli z wielką korupcją, z tymi grzechami wspólnymi, których tak dużo jest w tej rzeczywistości, bo przecież widzimy, naród się stara, prawda, no nie zawsze może, tyle lat w niewoli, prawda, ale zwierzchnicy Kościoła i łacińskiego, i naszego grecko-katolickiego starają się, no przecież te wszystkie, tutaj Episkopat Polski nawiązuje kontakt z Episkopatem grecko-katolickim. To są te kroki, które dążą do tego, tego Ojciec Święty niezapomnianej pamięci Jan Paweł II, żeby zasypywać te rowy nienawiści. Zasypujcie, to wołał we Lwowie. To jest jego też jak gdyby testament z tamtego świata. Będąc na Ad Limina modliliśmy się na grobie, no z wielkim wzruszeniem i z wielkim przeżyciem, prawda, bo tyle nam zostawił, będąc na Ukrainie, tyle tych słów tak ciepłych, tak głębokich, które trzeba po prostu, no tym trzeba żyć, tak jak Bożym Narodzeniem.
Ekscelencjo, skoro wspominamy tutaj tę wspaniałą postać Ojca Świętego Jana Pawła II, pytanie o to, jakie nastroje, jak chodzi o proces beatyfikacyjny wśród wiernych grekokatolików?
No wszyscy się modlimy, no zresztą dla nas jest świętem, no to nie ulega wątpliwości, wszyscy się modlimy, żeby jak najszybciej ogłosić to. Wszyscy Jana Pawła II, wszyscy kochają, nie tylko wierzący, ale i niewierzący.
No bo rzeczywiście ta moc świętości, moc pojednania, moc kruszenia twardych ludzkich serc rzeczywiście zadziwiała nas wszystkich i promieniuje chyba do dzisiaj. Ekscelencjo, a zatem te problemy i sprawy, bo nie tylko problemy, ale i też radości wielkie dnia dzisiejszego po tych latach prześladowań Kościoła. Kościół katolicki obrządku greckiego, Kościół grekokatolicki wzbogacił się także dzięki tym latom o wielu świętych męczenników, którzy na pewno teraz są orędownikami i zapewne także i oni mają z tym wielki udział w tym odrodzeniu się po latach prześladowań.
Tak, 28 męczenników Ojciec Święty w 2001 roku, jak był w czerwcu na Ukrainie, ogłosił błogosławionymi. Teraz, proszę Ojca, powstał bardzo piękny film o męczenniku kapłanie Emilianie Kołczu, jaki zginął w Majdanku. Tak jak ojciec Maksymilian Kolbe w Oświęcimiu, ten w Majdanku. Był kapłan grecko-katolicki, żonaty, bo kapłani, przed święceniami kapłańskimi żenili się tam i zostawił i żonę, i dzieci, a chciał być z tymi ludźmi w Majdanku. Dla wszystkich duszpasterz. I napisał tak bardzo pięknie w Grypsie, że widzi tylko dwa miejsca dla siebie. Niebo i Majdanek. Był sam jeden wśród tych 200 000 męczenników. I no oczywiście poniósł śmierć, chociaż miał możliwość, bo mówili, żeby no różne zachody były. On powiedział, nie, ja tam jestem potrzebny. I piękny film będzie też i w polskiej telewizji, to będzie można zobaczyć. Emilian Kołcz, błogosławiony kapłan.
No to z wielką radością i z zaciekawieniem ten film obejrzymy na pewno. No a przed nami kolejny rok i takie wejrzenie w przyszłość, ekscelencjo. Czego można by się spodziewać, czego ksiądz arcybiskup chciałby życzyć wszystkim wiernym Kościoła grekokatolickiego, ale także i wszystkim słuchaczom Radia Maria, bo wiem, że słuchają nas zarówno i grekokatolicy, i rzymskokatolicy, ale też i prawosławni nas słuchają, i słuchają nas i Polacy, i Ukraińcy, i na Słowacji. Także czego życzyć tym wszystkim ludziom?
My śpiewamy na liturgii te słowa Pisma Świętego. Jelicy wo Chrysta chrystyty się, wo Chrysta oblekosty się. Ci, którzy w Chrystusa ochrzczeni, w Chrystusa ubraliście się. To jest najważniejsze, by Boże Narodzenie trwało zawsze. Bo przecież naszym Betlejem, naszym spotkaniem z chlebem życia, to jest Eucharystia, niedzielna msza święta. No cóż, te piękne święta, zwyczaje, szopka, te wszystkie rzeczy takie zewnętrzne, one przemijają i przechodzą takie szare dnie. I właśnie wtedy trzeba szukać w tym narodzonym i tym, który pozostał. No te słowa ja z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zresztą słowa Chrystusa. On jest obecny. W znaku go rozpoznali pasterze, w znaku rozpoznali go mędrcy, w znaku Eucharystii, w znaku Kościoła, w znaku Maryi rozpoznajemy jej Syna i naszego Zbawiciela. I tego tylko wypada życzyć, byśmy zawsze w Niego ubrani, zawsze z Nim mogli iść w życie i budować Jego Królestwo. I tego życzę i swoim wiernym Kościołowi, i słuchaczom Radia Maryja, ojcom, i wszystkim ludziom dobrej woli.
Czy ekscelencja zechciałby także w języku ukraińskim wyrazić życzenia? Może słuchają nas ci, którzy także takim językiem się posługują.
Chrystus rodził się, moi drogi braty i sestry, przez paru godzin wsi będziemy siedzieć przy stoli, będziemy sobie składać bażania światoczni, u północy pójdziemy modlitwić, śpiewać po wieczeria, będziemy śpiewać Znamy Boh, cej wielki śpiew proroka Izaii. Czegoż może wam ja bażać, wasz pasterz? Бажаю, щоб ті слова, які залунають і на повечері, і пізніше на Різдво, ви ж єлице во Христа хреститися, во Христа облекостися. Ті всі, що в нього хрестились, що перебрались, щоб цей Христос в нас замешкав. Ісус стає людиною, утотожнюється з кожним з нас. В ньому ми маємо приступ до Отця, і можемо говорити «Абба, Отче». Але як говоримо до Бога «Отче», то пам'ятаємо, що при нас стоїть брат, той бідний, той хорий, той, що не має праці, той, що не має нічого до з'їдження, що то є наш брат, такий самий, щоб старатися ставати їм в пригоді, помагати після наших можливостей, щоб нікого не було в цей день, але і в році, хто є бідний і плаче. Стараймось ставати в пригоді. То приніс Ісус, бо для нас став хлібом. Будучи на аудієнці у Святішого Отця, надліміна так звана, Святіший Отець заохотив нас, тривайте в своєї традиції, зберігайте це все. То є наш привілей, то є і наш духовий обов'язок. І того вам, дорогі, бажаю, любові до своєї церкви, до своєї традиції, любові до всіх людей. Христос родився. Славим Його.
Просимо, екселенцію, також благословенство пастерське для всіх тих, хто нас зараз слухає.
Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, хай зійде на вас і полишиться навіки.
Амен. Бог заплать за те слова, życzeń, także за тę розмову. І також życzymy на ten Nowy Rok i na Boże Narodzenie opieki Matki Najświętszej i niech Chrystus, który rodzi się, który daje pokój i radość, zawsze będzie tym pokojem i tą radością wiary, wyznawania i dzielenia się nią z innymi, niech zawsze tą radością otacza i księdza arcybiskupa, i wszystkich naszych braci i siostr, grekokatolików, no i także tych, na których patrzymy również w tym klimacie, chociaż nie są oni w łączności ze Stolicą Świętą na prawosławnych, aby te wszystkie ludzkie sprawy ustały, abyśmy mogli być w jednym Kościele, tak jak wielbimy jednego Chrystusa.
Bóg zapłać Ojcu za życzliwość i Wam też. Bóg zapłać i serca błogosławie. Pracujcie i dzielcie się prawdą Ewangelii. Wszystkich słuchaczów jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Chrystus się rodził, chwalmy Go.
Chwalmy Go. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Te życzenia przekazał nam Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Jan Martyniak, zwierzchnik grekokatolickiej archidiecezji Przemysko-Warszawskiej. Drodzy Państwo, kolejny temat w audycji Aktualności Dnia. Połączyliśmy się z panem Romanem Giertychem, który jest przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Panie przewodniczący, witam gorąco. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Witam serdecznie.
Panie przewodniczący, Pierwsze pytanie, kwestia konstrukcji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wiemy, że w momencie opublikowania w Dzienniku Ustaw ustawy, znowelizowanej ustawy medialnej, obecna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przestała istnieć. No, jej członkowie rozwiązanej Krajowej Rady pod przewodnictwem pani Danuty Waniek zapowiadają, że złożą, wystąpią o odszkodowania z tytułu skrócenia kadencji. No, to odszkodowanie to prawie 4 miliony złotych.
Ja myślę, że to nieporozumienie, że wydaje mi się, że członkowie Krajowej Rady nie będą domagać za skrócenie kadencji. Senat i prezydent powołują członków Krajowej Rady i Sejm, Senat, prezydent ich odwołali ustawą, bo wszystkie te trzy organy zgodziły się na tę ustawę. Stąd roszczenie to byłoby tak, gdyby na przykład Sejm skraca kadencję, a wszyscy posłowie, którzy mają skróconą kadencję, domagają się pensji za skrócony okres. To jest nieporozumienie, to jest w ogóle nieprzyzwoite. I myślę, że to jest jeszcze jeden z powodów, dla których warto było tę Krajową Radę Radiofonii i Telewizji odwołać i mam nadzieję, że szybko powołać nową.
A no właśnie, szybkie powołanie nowej Krajowej Rady. Dzisiaj w ogóle w tych dniach ujawniła się jednak Platforma Obywatelska, która do tej pory próbowała twardo postępować jak obrażone dziecko i w ogóle nie zajmować się kwestią rekonstrukcji Krajowej Rady. A tutaj nagle się objawiło, że od zera członków nagle dwóch wyskoczyło. Tomasz Arabski oraz pan Lech Jaworski. Jak pan, panie przewodniczący, ocenia te kandydatury?
No, kandydatury, nie sądzę, żeby one miały specjalną szansę. Tym bardziej, że pan Jaworski już był w Krajowej Radzie i niczym dobrym się, zdaje się, specjalnie nie przysłużył. Natomiast, no, jest to próba jakiegoś rozmontowania tej koalicji, która przygotowała tę ustawę, ją przeforsowała. Ja mam nadzieję, że się to nie uda, że te trzy partie, które przeforsowały tę ustawę, przeforsują ją nadal i będzie Krajowa Rada, która będzie odpowiadała wymogom sytuacji, wymogom chwili i potrzebom zmian w mediach publicznych. Ta potrzeba jest oczywista dla każdego, kto ogląda telewizję, kto słucha radia. Rzeczy dzieją się czasami niebywałe w tych instytucjach i tego sądzę, że Krajowa Rada ma duże tutaj przed sobą zadanie, tym bardziej, że jest wpisany punkt dotyczący możliwości oceniania etyki dziennikarskiej. To też jest ważny element. Myślę, że ta Krajowa Rada nowa będzie miała o czym się mówić.
Panie przewodniczący, Liga Polskich Rodzin, tak medialnie przynajmniej, miała dwóch kandydatów, właściwie jednego. Najpierw był to opisywany przez media Daniel Pawłowiec, później okazało się, że jest to pan Lech Hajdukiewicz. Czy rzeczywiście są to kandydatury, czy jest to kandydatura Ligi Polskich Rodzin do Krajowej Rady?
Pan Daniel Pawłowiec, myśmy rozważali jego kandydaturę. Były dziennikarz naszego dziennika, członek Rady Programowej Telewizji. Mieliśmy kandydaturę doktora Hajdukiewicza, osobę, która można nazwać jest takim teoretykiem mediów. Pisała pracę doktorską, między innymi poświęconą tematyce właśnie wpływu mediów na Polskę. Dlatego w końcu zdecydowaliśmy się na kandydaturę mniej polityczną niż Daniel Pawłowicz, który jest posłem, który należy formalnie do Ligi Polskich Rodzin. Doktor Hajdukiewicz nie jest członkiem formalnie Ligi Polskich Rodzin.
A z kolei pojawiają się znów głosy, że Prawo i Sprawiedliwość ma jednak wysunąć na kandydata na, nie wiem, czy szefową Krajowej Rady, czy członka Krajowej Rady, panią Magdalenę Bayer, dotychczasową przewodniczącą Rady Etyki Mediów. No, ta rada w cudzysłowie wsławiła się wieloma potknięciami albo wręcz i wpadkami. Jak pan ocenia tę kandydaturę?
Nie sądzę, żeby ona była poważnie brana pod uwagę. Nie podejrzewam, żeby pan prezydent czy senat wysunęli taką kandydaturę. Raczej podejrzewam, że będzie to inna osoba. Gdyby to była pani Magdalena Bayer, nie byłaby to dobra wróżba dla tej nowej rady, dlatego że ta osoba nie zapewniałaby żadnej zmiany jak pściory, ani nie zapewniałaby istotnego szarpnięcia cuglami w mediach publicznych. Sądzę, że byłaby to czysta kontynuacja, bo jest to osoba utożsamiana z swoją wolnością.
Panie przewodniczący, jest także oprócz kwestii członków Krajowej Rady w Sejmie także przygotowuje się głosowanie nad budżetem. I tutaj zauważa się ostatnio jakąś zmożoną aktywność Platformy Obywatelskiej, która ustami pana Donalda Tuska powiedziała, że no skoro tutaj te dwie partie, Samoobrona i Liga Polskich Rodzin, tutaj, prawda, coś powodują, że sypie się ten rząd,
to... Ja myślę, ojcze, że trzeba porozmawiać o budżecie. Dlatego jest propozycja Ligi Polskich Rodzin, aby ograniczyć koszty administracji o 2,5 miliarda złotych i te pieniądze przeznaczyć na budowę dróg oraz na pomoc emerytom i rencistom. Dlatego będziemy tą propozycję forsować. Myślę, że jest szansa, żeby taka poprawka w budżecie przeszła i mam nadzieję, że uda się namówić do tego zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i inne partie, które funkcjonują w parlamencie, aby stworzyć fundusz emerytalny, który będzie pomagał szczególnie rencistom i emerytom najmniej zarabiającym. 2 miliardy złotych spokojnie można ograniczyć o taką kwotę wydatki administracyjne. Myślę, że w tym kierunku należy pracę nad budżetem prowadzić. Chcemy się spotkać w tej sprawie z panem premierem Marcinem Kiewiczem w przyszłym tygodniu. Ja dzisiaj poprosiłem pismo w tej sprawie z prośbą o takie spotkanie. Będziemy rozmawiać ze wszystkimi partiami i będziemy chcieli, aby doprowadzić do takiej zmiany w budżecie, aby wreszcie nie tylko los polskich kobiet, które rodzą dzieci, ale również emerytów i rencistów również troszkę się na koniec roku tego poprawi.
A jak pan widzi, panie przewodniczący, ewentualne zachowania, czy komentuje ewentualne zachowania Platformy Obywatelskiej w tych rozgrywkach, która w zasadzie jeszcze, no tak miota się, nie wie, co ze sobą robić, bo nie ma dostępu do władzy, a chciałaby bardzo. Natomiast widać niektóre działania destrukcyjne, widać przerzucanie się na różne koalicje, to raz to głosowanie razem z SLD, razem z innymi partiami.
Proszę, ja patrzę na to bardzo spokojnie. Uważam, że potrzebny jest w Polsce pakt dla Polski, to znaczy porozumienie ponad podziałami w tych sprawach, które trzeba zmienić. Również potrzebna jest zmiana konstytucji. Do tego niezbędne są głosy Platformy Obywatelskiej. Bez tego się tego nie zrobi. Uważam, że należy rozmawiać i tworzyć wrażenie i przekonanie w społeczeństwie, że nie zajmujemy się tylko kłótniami, swarami, dyskusjami, ale również potrafimy porozumieć się dla dobra Polski, ponad ambicjami, ponad różnymi personaliami, ponad tym wszystkim, co nam często ktoś zarzuca. Polsce potrzebna jest zgoda, potrzebny jest budżet i krytykuję bardzo Platformę Obywatelską, że zapowiedziała, że będzie głosować przeciwko budżetowi, bo potrzebny jest budżet dla pielęgniarek, dla nauczycieli, dla żołnierzy, dla policjantów. Musi być budżet uchwalony, dlatego sądzę, że te czasem wypowiedzi są niewłaściwe, ale też trzeba rozmawiać z ludźmi. My jesteśmy w tej chwili partią, można powiedzieć, środka dialogu, partią, która, stronnictwem, które chce doprowadzić do kompromisu i doprowadzić do sytuacji, w której rozwiązania przyjmowane byłyby z korzyścią dla społeczeństwa, byłyby efektem solidaryzmu społecznego, solidaryzmu narodowego, a nie efektem doktryn liberalnych czy biurokratycznych prezentowanych niejednokrotnie przez różne środowiska. Dlatego zachęcamy wszystkich do rozmów. W przyszłym tygodniu będziemy takie rozmowy ze wszystkimi prowadzić za wyjątkiem SLD i chcemy doprowadzić do zgody. Mam nadzieję, że taka zgoda, czyli pakt dla Polski, ustalenie kilkunastu ustaw i decyzji, które chcemy podjąć wspólnie dla dobra Polski, że to się uda. Zapraszamy wszystkich do rozmów. Liga Polskich Rodzin będzie takie rozmowy koordynować i będziemy chcieli doprowadzić do tego, abyśmy siedli przy wspólnym stole w Sejmie i porozumieli się co do najważniejszych spraw. Jeżeli się nie uda, jeżeli Platforma na przykład będzie przeciw, no trudno, zrobimy to bez nich. Natomiast myślę, że warto rozmawiać. To jest nasze wezwanie do wszystkich, aby na ten nowy rok wyjść z takim paktem dla Polski, czyli próbą dialogu w sprawach ważnych dla naszej ojczyzny.
A dlaczego SLD jakoś jest troszeczkę poza nawiasem w tych planach?
No, z wiadomych względów, proszę ojca. To jest partia, która się tak skompromitowała w zeszłej kadencji. Jest to partia tak nieciekawy środowisk, że z nim rozmów żadnych być nie może.
Czyli najpierw niech się zakończą te postępowania przed prokuratorami, czy też rozpoczną i się zakończą?
Musimy przecież mieć, ojcze, czas na rozpatrzenie sprawozdań komisji śledczych. Te sprawozdania zarówno Komisji do Spraw Rywina, jak i Komisji Orlenu dotyczą tego środowiska. Dlatego myślę, że na to jeszcze, żeby rozmawiać z SLD, nie jest pora. Mam nadzieję, że ta partia po rozliczeniach może w ogóle zniknie ze sceny, a może się na tyle przemieni, że, że wejdzie do grona jakichś cywilizowanych podmiotów. Na razie tak nie jest.
Panie przewodniczący, dziękuję bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Ligi Polskich Rodzin, panem posłem Romanem Giertychem. A już za chwilę kolejny temat w audycji Aktualności Dnia. Drodzy Państwo, w naszej audycji Aktualności Dnia witam teraz przed mikrofonem pana redaktora Wojciecha Wybranowskiego z naszego dziennika. Panie redaktorze, witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Dzięki, Jakub.
Wraca temat nieuprawnionych emerytur i świadczeń dla byłych funkcjonariuszy zbrodniczego systemu komunistycznego w Polsce. Ten temat wraca w sprawie poznańskiej. Czy mógłby pan powiedzieć kilka słów na temat tejże właśnie sprawy?
Tak, sprawa odebrania nienależnych uprawnień komendantom z Armii Ludowej, Gwardii Ludowej jest coraz bardziej naklącza, szczególnie w kontekście śledztwa, które prowadzi Poznański Instytut Pamięci Narodowej. Sprawa dotyczy zbrodni w Owczarni. To właśnie tam w maju 1944 roku co najmniej 18 żołnierzy Armii Krajowej zostało zamordowanych przez oddział bojówkarzy z Armii Ludowej pod dowództwem wówczas porucznika Bolesława Kowalskiego, później pułkownika KBW, znanego również jako podsłodzeniem cień. Sprawa dość bulwersująca. Otóż żołnierze Armii Krajowej, którzy operowali na terenie Lubelszczyzny, weszli do wsi Owczarnia, gdzie mieli przejąć spodziewany zrzut cichociemnych, broni i amunicji. Kiedy stacjonowali we wsi, zostali zaatakowani przez oddział Armii Ludowej, odpędzieli ogniem. Doszło do wymiany strzałów, padło kilka osób zabitych po stronie Armii Ludowej, kilku rannych. I co ciekawe, ci ranni zostali dobici przez dowódcę oddziału Armii Ludowej, Bolesława Kowalskiego, który według świadków, do których dotarł IPN, zastrzelił swoich kolegów po to, by nie utrudniali ucieczki. Bojówkarze Armii Ludowej skontaktowali się ponownie z dowództwem Armii Krajowej w tej wsi. Prosili o spotkanie, rozmowę celem wyjaśnienia, jak to mówi, nieporozumienia. Część żołnierzy, 18 żołnierzy wraz z dowódcą Armii Krajowej udała się na to spotkanie w pobliżu, no różnie tutaj mówią świadkowie, niektórzy, że to był sad, inni, że opuszczona droga. Kiedy żołnierze Armii Krajowej ustawili się do szeregu, by oddać cześć, pozdrowienie żołnierzy Armii Ludowej, dowódca oddziału Armii Ludowej, porucznik cień Bolesław Kowalski, wyjął pistolet, zastrzelił dowódcę Armii Krajowej. Na ten sygnał pozostali żołnierze Armii Ludowej również wyjęli broń, zaczęli strzelać do stojących w dwóch szeregu akowców. Praktycznie była to egzekucja. Tych, których nie rozstrzelano na miejscu, dopito później strzałami, a lowcy panowali w wiesie. Również próbowano by mordować rannych akowców, którzy tam spoczywali, obroniali ich sanitariusze, kawaszka, dzisiaj już nie żyjące. A lowcy przejęli broń, przejęli amunicję, dokumenty, wycofali się. No wiadomo również, że ten oddział cienia ma również inne zbrodnie, między innymi napad też na inne oddział Armii Ludowej w celach rabunkowych. Później Bolesław Kowalski został jednym z dowódców brygady Moczara. Bardzo szybko awansował do stopnia pułkownika. Był dowódcą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zmarł w latach 60. W tajemniczych okolicznościach niektórzy mówią, że został otruty, inni, że został zamordowany. Wiadomo, że sprawiał również kłopoty władze ludowej, jednak tak naprawdę nigdy nie postawiono go przed sądem, albowiem jego działania były komunistom na rękę. No, do dzisiaj żyje kilku, co najmniej kilku żołnierzy Armii Ludowej, którzy brali udział w tej masakrze. No i jest spora szansa, że zostaną postawieni przed sądem.
Panie redaktorze, no już słyszę różne polemiki, które będą się odzywać, które będą mówiły o tym, że no jak to przecież przez lata dobrzy byli ci właśnie spod znaku AL, a teraz tylko odwracamy sytuację, lub też tych, którzy będą mówili, no jaki sens ma teraz nękanie tych już 70-80-letnich ludzi, którzy w czasie wojny gdzieś tam się angażowali, nie zawsze po ewentualnie teraz właściwej stronie. Zostawmy ich w spokoju. Pana zdaniem, jaki wymiar, jaki wydźwięk ma to śledztwo poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej?
Ja myślę, że to śledztwo jest kolejnym dowodem na to, że podziemie komunistyczne, tak jak mówił dla naszego dziennika Leszek Żabrowski, nie było podziemiem niepodległościowym, to było podziemie, które realizowało tylko i wyłącznie cele uczynienia z Polski i Sowieckiej Republiki, ewentualnie państwa, które w takiej czy innej formie będzie całkowicie zależne od Związku Radzieckiego. Zbrodnia w Moczarach nie jest jedynym przypadkiem takich działań Armii Ludowej, kiedy to oni współpracowali z Niemcami, mordując niepodległościowców. Żyje w Poznaniu na przykład kapitan Jan Górski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Poznaniu, który przeżył własną egzekucję, miał szczęście, ponieważ kula został schwytany przez alowców i skazany na rozstrzelanie. Kula, która trafiła go w pierś, odbiła się od notesu, czy weszła w notes, nie dotarła do serca, przerzut na własną egzekucję. On też mówi, że takich zbrodni, takich przypadków było o wiele więcej. Na przykład w okolicy Borowa, koło Kraśnika, alowcy napadli na rodzinę ziemiańską, która udzielała pomocy Armii Krajowej, porwali uszę sanitariuszkę, poszelili porucznika Kreta z Armii Narodowych Sił Zbrojnych. Te wszystkie przypadki pokazują dobitnie, że Armii Ludowej tytuł kombatantów, a więc tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę, bynajmniej nie przysługuje. Ci ludzie nie walczyli o Polskę niepodległą i wolną. Ci ludzie po prostu wysługiwali się jednemu z okupantów, którzy później nadeszli.
No cóż, i tutaj przypomnijmy przy tym, że są jeszcze takie postaci niechlubne, jak pani prokurator Helena Wolińska, jak pan prokurator Stefan Michnik, czy też pan Salomon Morel, którzy żyjąc poza ojczyzną, poza Polską, a dokonując właśnie w tej historii podczas lat stalinowskich ogromnych, okrutnych zbrodni, czy to zbrodni sądowych, czy to zbrodni w obozach koncentracyjnych, teraz dostają emerytury i trudno jakoś im nawet i to uposażenie cofnąć.
Tak, ci ludzie z Armii Ludowej, ci dowódcy Armii Ludowej, bo też wiele było takich szeregowych żołnierzy, którzy gdzieś tam zostali wsieleni siłą, czy walczyli, żeby walczyć. Ale ci dowódcy Armii Ludowej później odnajdywali się po wojnie właśnie w urzędach bezpieczeństwa, w Milicji Obywatelskiej, w KBW i już w majestacie komunistycznego prawa mordowali tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Także tym bardziej należałoby te procedury odebrania uprawnień kombatantom, w cudzysłowie komendantom Armii Ludowej, Milicji Obywatelskiej, ZOMO, KBW odebrać. I jest to sprawa, która powinna być uregulowana jak najszybciej, no bo mówimy o budowie IV Rzeczpospolitej, ale nie można budować tej IV Rzeczpospolitej na takim fundamencie bezprawia.
Panie redaktorze, sprawa techniczna tego śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Instytut prosi wszystkich świadków oraz osoby, które posiadają istotne informacje o kontakt w tych sprawach.
Tak, do części świadków udało się dotrzeć, jednak no wiadomo, że od wydarzenia minęło wiele lat, nie do wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, którzy przeżyli tą masakrę, prokuratorami pamięci udało się dotrzeć. Być może żyją również mieszkańcy wioski Owczarnia, którzy pamiętają tamte zdarzenia i dlatego prokurator i panu prosi o kontakt. Na pewno wszelka pomoc w tej sprawie przyspieszy śledztwo i być może pomoże również tym, by ci sprawcy tej broni stanęli przed sądem.
Panie redaktorze, dziękuję bardzo gorąco za tę rozmowę i serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Również
szczęść Boże. Ja przypomnę Państwu, że rozmawialiśmy z panem redaktorem Wojciechem Wybranowskim z naszego dziennika. Telefon do poznańskiego oddziału IPN w sprawie śledztwa, w sprawie zbrodni w Owczarni 061 835 6906. Borobats virnu savotram, sarvats latsir tangutam. Borobats virnu savotram, sarvats latsir tangutam. Gutni tachum nemush nemush. Chikir vastak chansenanu Drodzy Państwo, i tak jak rozpoczynaliśmy nasze aktualności dnia wizytą u księdza arcybiskupa Jana Martyniaka, pasterza archidiecezji przemysko-warszawskiej, obrządku greko-katolickiego, na zakończenie audycji aktualności dnia połączenie z duszpasterzem Ormian w Polsce, księdzem kanonikiem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Księże kanoniku, witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewic. Dzisiaj także, jutro grekokatolicy i prawosławni obchodzą Boże Narodzenie. Dzisiaj Boże Narodzenie obchodzą katolicy obrządku ormiańskiego oraz Ormianie.
Tak, dlatego że nasz kalendarz ormiański jest całkiem inny niż kalendarz kościoła rzymskiego i kościoła grecko-katolickiego, dlatego że Ormianie, którzy przyjęli już chrześcijaństwo w IV wieku, obchodzili 6 stycznia, jest to tak zwane święto Astwaca Hainutyun, czyli objawienia pańskiego, 3 święta razem, czyli Zrubcynunt, narodzenie Pana Jezusa, właściwe Astwaca Hainutyun, czyli objawienie pańskie, oraz Jordan, czyli chrzest Jezusa w rzece Jordan. Także nie ma osobnego święta Bożego Narodzenia. Jedynie dzisiaj wszyscy Ormianie, tak katolicy, jak i niekatolicy, którzy posługują się kalendarzem gregoriańskim, 6 stycznia obchodzą wspólną pamiątkę tych 3 wydarzeń. Z tym, że akcent jest położony na to 3. wydarzenie, czyli na chrzest Jezusa w rzece Jordan, i dlatego w czasie mszy świętej nastąpi uroczysty chrzest wody, polegający na tym, że w naczyniu z wodą święconą będzie zanurzony surb hacz, czyli krzyż święty, oraz będzie dolany myron, czyli olej, który święci się raz na 7 lat w świętym mieście Ormian, Czmiadzynie. Jest to jedno z najważniejszych świąt ormiańskich. Dzisiaj będę sprawował liturgię w Kościele Miłosierdzia Bożego w Krakowie przy ulicy Smoleńsk koło Filharmonii. Natomiast w niedzielę z kolei o godzinie 14 w Kościele Ojców Dominikanów we Wrocławiu, z kolei w przyszłą sobotę 14 o godzinie 15 w Kościele Świętego Krzyża w Rzeszowie. I tak przez cały miesiąc styczeń w różnych miastach naszej diaspory będziemy przeżywać to wielkie święto. Cieszymy się, że ono wypada wspólnie z innymi kościołami, bo Kościół katolicki dzisiaj świętuje też objawienie pańskie, natomiast Kościół grecko-katolicki i Cerkiew prawosławna Wigilię Bożego Narodzenia. Pragnę dodać jeszcze, że w Kościele ormiańskim nie ma Wigilii jako takiej. Jest jedynie dzień wcześniej tak zwana liturgia światła. O pierwszej gwieździe w kościele zapala się wszystkie światła na znak Chrystusa, który jest światłem dla wszystkich wiernych. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.
A może, księże kanoniku, jeszcze tak, zanim życzenia, tak, może pytanie, jaki jest dzień dzisiejszy diaspory ormiańskiej w Polsce? Czym żyją Ormianie? No po tych takich ważnych wydarzeniach, jak odsłonięcie haczkaru w Krakowie. Co jest takim dniem dzisiejszym?
Tak, przede wszystkim oktawą święta Astwaca Hainutyun kończymy rok jubileuszowy. Jest to rok 1600-lecia alfabetu ormiańskiego, albowiem w 405 roku święty Mezrop Masztoc ułożył najpierw alfabet dla naszych braci Gruzinów, a później dla Ormian. Dzięki temu alfabetowi można było przetłumaczyć Pismo Święte na język ormiański, tak zwany grabar, czyli staroormiański. Równocześnie obchodziliśmy 90. rocznicę ludobójstwa Ormian w Turcji. Dla nas bardzo ważnym wydarzeniem w Polsce było to, że z inicjatywy posłów Porozumienia Prawa i Sprawiedliwości 19 kwietnia 2005 roku Sejm Polski przyjął uchwałę potępiającą ludobójstwo Ormian i oddający cześć i szacunek społeczności ormiańskiej, która jest od 600 lat na terenie Rzeczpospolitej. To było bardzo ważne wydarzenie dla nas społeczne, które odbiło się echem również w całej Europie, dlatego że nasza społeczność w różnych krajach dąży do tego, aby jednym z warunków wejścia Turcji do Unii Europejskiej było przyznanie się Turcji do tej straszliwej zbrodni. Drugie bardzo ważne wydarzenie to były kolejne haczkary, czyli kamienne krzyże ormiańskie, które zostały odsłonięte. Pierwszy, tak jak ojciec wspomniał, był w 2004 roku w Krakowie. Ksiądz kardynał Franciszek Macharski nie ugiął się i nie uległ presji ambasady tureckiej i poświęcił ten haczkar przy kościele świętego Mikołaja w Krakowie. Natomiast wzorem tego wydarzenia w trzech innych miastach, gdzie jest nasza społeczność, w Elblągu ksiądz biskup Jan Styrna, ordynariusz, poświęcił tak samo piękny haczkar przy kościele świętego Miłosierdzia Bożego w Elblągu. Natomiast 30 października, w tym samym dniu, ksiądz arcybiskup Marian Gołębiewski we Wrocławiu w kościele ojców dominikanów odsłonił pamiątkową tablicę ku czci Ormian pomordowanych i w Turcji, i na Kresach Wschodnich, także z wizerunkiem haczkaru. Natomiast 13 listopada ksiądz biskup Kazimierz Górny w kościele Farnym w Rzeszowie, na zewnątrz tego kościoła, tak samo poświęcił tablicę z haczkarem, z tą samą dedykacją. Jest to dla naszej społeczności wielka wdzięczność dla Kościoła katolickiego, obrządku rzymskokatolickiego, że udostępniono kościoły rzymskie na te tablice pamiątkowe i że księża arcybiskupi, biskupi, kardynałowie tak pięknie zaangażowali się w tą sprawę. To jest piękny przykład takiej solidarności chrześcijańskiej, troski również o mniejszość chrześcijańską, jaka znajduje się na terenie Polski. Myślę, że to jest wspaniały przykład, taki, który warto podkreślić, że Kościół rzymskokatolicki dba również o te malutkie wspólnoty.
No ja myślę, że mamy taki obowiązek, ponieważ tej małej wspólnocie mamy bardzo wiele do zawdzięczenia, chociażby przez postać, którą myśmy razem wspominali, księży kanoniku tu na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, postać księdza arcybiskupa Józefa Teodorowicza, i chciałem zapytać, tak, jakie dalsze tak. są
no, niestety,
jego losy.
To jest nadal bolesna sprawa. O ile tutaj w sprawie uznanie męczeństwa kościoła ormiańskiego, jak i oddania sprawiedliwości tej sprawie przez społeczeństwo polskie i Kościół w Polsce, no sprawa jest bardzo oczywista. Tak niestety, no dla nas nadal bolesną raną jest sprawa, że ani trochę nie posunęła się naprzód sprawa powrotu doczesnych szczątków arcybiskupa Józefa Teodorowicza na cmentarz Orląt Lwowskich. Pragnę przypomnieć, że arcybiskup Teodorowicz był Ormianinem, ale był wielkim polskim patriotą, współtwórcą narodowej demokracji. Był posłem Koła Polskiego we Wiedniu, był później posłem na Sejm II Rzeczypospolitej, także senatorem razem z kardynałem Adamem Stefaną Sapiehą, swoim wielkim przyjacielem. Kiedy likwidowano cmentarz Orląt Lwowskich, jego ciało zostało usunięte. Znajduje się w ukryciu, bez żadnego znaczenia, w cudzym grobowcu. Nie ma tam żadnej tabliczki, informacji. Wprawdzie na cmentarzu Orląt Lwowskich odnowiono grób Józefa Teodorowicza, ten z 1938 roku, ale niestety ten grób jest nadal pusty. Ciało znajduje się całkowicie gdzie indziej. I od 14, teraz już od 15 lat, nasza społeczność apeluje do władz Polski, Ukrainy, do władz kościelnych także na terenie Lwowa, do jednego i drugiego bratniego obrządku. W tym roku była kolejna interwencja. Pisaliśmy do ministra spraw zagranicznych, który wtedy w ogóle nie odpowiedział, poprzedniej ekipy rządowej, do ministra przewoźnika z Rady Pamięci, Ochrony, Walki, Męczeństwa No niestety dostaliśmy informację zaledwie 2 tygodnie temu, że strona ukraińska nadal się nie zgadza na powrót Teodorowicza na cmentarz Orląt-Woskich. Chcę wyraźnie powiedzieć, to jest ostatni w Europie arcybiskup katolicki, który nie ma prawa do swojego grobu ze względów politycznych. I dlatego na wszystkich świętach Astwasa Hajnut Jun, które będę sprawował w całej Polsce, ta sprawa będzie poruszana po raz kolejny. Mamy zamiar w tym roku wysłać do każdego z księży biskupów w Polsce informację na ten temat. To samo uczynimy wobec strony ukraińskiej, z tym, że chcę wyraźnie podkreślić, że tak obrządek łaciński, jak i grecko-katolicki i w Polsce, i na Ukrainie jest oczywiście za tym pochówkiem. Tutaj strona ze strony Kościoła nie ma żadnych wątpliwości, ale no, są przeszkody natury politycznej. I tylko wspólne jakieś zdeterminowanie wszystkich trzech obrządków, które przecież dawniej były we Lwowie, może spowodować, że arcybiskup powróci na to miejsce. I to jest niestety bardzo bolesna sprawa. Jest wiele wokół tej sprawy różnych nieporozumień, ale no, strona ormiańska nie może inaczej. Musimy się upomnieć, żeby ten wielki Ormianin, wielki polski patriota mógł powrócić tam, gdzie został pochowany w 1938 roku.
Przypomnijmy jeszcze może, gdzie będzie ksiądz kanonik sprawował msze święte na Boże Narodzenie Ormiańskie?
Tak, więc na południu Polski to dzisiaj odbędzie się msza święta o godzinie 18 w kościele Miłosierdzia Bożego na ulicy Smoleńsk. To jest taki nieduży kościół koło Filharmonii. Będzie chrzest wody i później spotkanie środowiskowe. Natomiast w niedzielę, czyli 8 stycznia o godzinie 14 we Wrocławiu, w kościele ojców Dominikanów we Wrocławiu przy Placu Dominikańskim. W sobotę 14 stycznia o godzinie 15 w kościele Świętego Krzyża, to jest centrum Rzeszowa przy ulicy Święte, to jest ulica 3 Maja, oraz 20 stycznia o godzinie 17 w Tomaszowie Lubelskim w ramach Tygodnia Ekumenicznego. Oprócz tego są spotkania opłatkowe, spotkania związane również z pożegnaniem naszego ambasadora Armenii, który kończy swoją misję w Polsce. Ja pozwolę sobie podać stronę internetową, gdzie są wszystkie informacje na temat działalności duszpasterstwa Ormian.
Bardzo proszę.
To jest 3razyw.albert.krakow, czyli tak pisze się jak Kraków, bez kreseczki na do, .pl. 3razyw.albert.krakow.pl. To jest strona fundacji imieniem brata Alberta. I tam znajduje się rozdział pod tytułem Duszpasterstwo Ormian. Wszystkie bieżące informacje tam są umieszczane i w ten sposób staramy się, bo jesteśmy w diasporze, wzajemnie się informować. Oczywiście zapraszam wszystkich Polaków, sympatyków, przedstawicieli innych kościołów na te nasze uroczystości. Także jest to bardzo ważne, bo w ten sposób podtrzymujemy tradycję ormiańską, jaki wkład, jaki Ormianie mieli w tradycję polską.
Księże kanoniku, w takim razie teraz za pośrednictwem Radia Maryja przekażmy życzenia wszystkim tym, którzy żyją w diasporze ormiańskiej, ale także i wszystkim którzy nas słuchają w tym momencie.
Pozwolę podzielić się życzeniami z okazji Astwasa Hajnut Jun, objawienia pańskiego, jak i Surpcy Nunt, narodzenia Jezusa Chrystusa, słowami ormiańskiej kolędy, która najpiękniej oddaje treść tych słów. Christos synwes jest hajnwec, des mes mec avetis. Chrystus się objawił nam i wam jako dobra nowina. I wszystkim moim braciom, Ormianom, tak z kościoła katolickiego, obrządku ormiańskiego, jak i apostolskiego kościoła ormiańskiego, składam życzenia wszelkich łask bożych z okazji tego naszego święta wielkiego, aby Chrystus, który objawił się pasterzom i trzem mędrcom ze wschodu, również objawiał się naszej społeczności, wszystkim naszym przyjaciołom. Sznorhavur Surpcy Nunt, pełnych łask Bożego Narodzenia, Jerdżanik Nortari, szczęśliwego Nowego Roku. A radiu bardzo serdecznie dziękuję, Radiu Maria, za to, że od kilku już lat sprawa Ormian, jak i sprawa duszpasterstwa Ormian może być na antenie. Jestem bardzo za to wdzięczny radiu, jak i telewizji Trwam. Serdecznie Bóg zapłać w imieniu całej społeczności dla redakcji, radia i telewizji.
Bóg zapłać również całej społeczności. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech to światło Chrystusa płynące z Jego objawienia się wszystkim narodom zawsze Was wszystkich opromienia, tak aby to rozproszenie w diasporze nie było nie tylko przeszkodą jakąś, ale do tworzenia wspólnoty, ale aby jeszcze mobilizowało, by będąc w różnych kontekstach, środowiskach, promieniać tym światłem Chrystusa i pociągać także innych, którzy może przymykają na nie trochę oczy i serca.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękuję. Aha, hutu, namenecun. Pan z Wami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z księdzem kanonikiem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, który jest duszpasterzem Ormian. Dziękuję za życzenia i także za informacje na temat życia diaspory Ormian w Polsce.